Chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić na temat bycia rodzicem. Rzadko mamy problem z kablem, zaraz tutaj będzie nagłośnienie. Rzadko mówimy na temat roli rodzica, co Biblia na ten temat mówi, jak mamy wychowywać dzieci. Ale nie chodzi tylko o wychowywanie dzieci, ale chodzi o to, że jeśli na naszej drodze Bóg stawia kogoś, kto nie zna Boga i mu głosimy mu Ewangelię, no to też stajemy się rodzicem dla tej osoby, prawda? Że stajemy się duchową mamą albo duchowym ojcem dla kogoś, kto nie zna Jezusa Chrystusa. Pewien pastor napisał w ten sposób: dawno temu, gdy mój synek nie chodził jeszcze do szkoły, usłyszałem, jak modli się wieczorem koło swego łóżeczka. To musiał być synek, który już tato go nauczył modlitwy i synek klęczał przed łóżeczkiem i modlił się w ten sposób: Panie Boże, spraw, żebym był silny i mądry, tak jak mój tata. Tak się modlił ten malec. I ten pastor mówi tak, że kiedy mój synek zasnął, uklęknąłem przy jego łóżku i pomodliłem się z pocholoną głową: Boże, uczyń mnie dzieckiem takim jak mój syn, czystym, niewinnym i ufnym. Więc synek chciał być taki jak tata, a tata, pastor, widział, że jeszcze jest wiele do zmiany w jego życiu. I modlił się o to, żeby mieć taką ufność i taką prostotę jak jego synek. Inna historia, takie dwie historie chciałem powiedzieć jako wprowadzenie do kazania. 12-letnia dziewczynka była umierająca. Miała 12 lat i okazało się, że ma raka i umierała. Lekarze nie byli w stanie jej pomóc już. Gdy zrozumiała, że jej życie dobiega końca, zapytała swoją mamę, wierzącą mamę. I mówi do niej, do swojej mamy w ten sposób: dałaś mi wykształcenie, kupowałaś mi ładne ubrania, wysyłałaś na wakacje, nauczyłaś mnie, że życie to zabawa i przyjemności. I niczego mi nie żałowałaś, powiedziała ta mała, 12-letnia dziewczynka do mamy. Mamo, ale dlaczego nigdy nie powiedziałaś mi, że jest mi pisana śmierć, a później sąd? Mamo, dlaczego nie przygotowałaś mnie na śmierć i nie przygotowałaś mnie na to, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem? Nic nie mówiłaś mi głębszych rzeczy na temat Boga. Ta historia już nie jest taka cukierkowa jak ta wcześniejsza, którą przeczytałem. Ale musimy pamiętać o tym, że 12-letnia dziewczynka, 10-letnia czy 8-letni chłopiec to są już ludzie, którzy umieją odróżniać dobro od zła. Prawda? A Paweł w liście do Rzymian napisał, że grzech zaczyna się wtedy, kiedy wiesz, że źle robisz i robisz źle. Więc nie ma takiej granicy, że dziecko jest do 18 roku życia dzieckiem. I Pan Bóg mówi: od 18 zaczynam liczyć grzech. Nie ma nic takiego w Biblii. Nie ma w ogóle granicy wyznaczonej w Biblii na temat, kiedy zaczyna się u dziecka grzech. Natomiast Biblia mówi wyraźnie, że za grzech jest śmierć. I że jeśli rodzic nie włoży swojego serca i nie zacznie dziecko uczyć o tym, że jest dobry Bóg, ale ten Bóg jest też sędzią, że Bóg będzie sądził, jeśli jako rodzic ciągle odwlekamy decyzję, żeby dziecku wytłumaczyć Ewangelię, żeby dziecko czuło się bezpieczne w Chrystusie, oddając życie, to tak naprawdę poważnie ryzykujemy. Ryzykujemy życiem własnego dziecka. Inna historia, którą czytałem, to jest historia ze Stanów Zjednoczonych. W zborze umarła właśnie taka 10-12-letnia dziewczynka, też na raka. I pastor był tak wstrząśnięty, że to dziecko umarło, że nie był w stanie prowadzić pogrzebu. Zadzwonił do swojego przyjaciela, innego pastora i poprosił go, żeby przyjechał i poprowadził pogrzeb. I ten jego przyjaciel przyjechał, zgodził się i mówi do tego swojego przyjaciela, pastora: słuchaj, ale ta dziewczynka oddała swoje serce Jezusowi? Wiecie, my mamy takie podejście, nawet jako biali ludzie, a to jeśli to jest dziecko, to wszystkie dzieci idą do nieba, prawda? Co to dziecko złego mogło zrobić? Ale dobrze wiecie i znacie takie dzieci, które są jak potwory i dużo złego robią. Więc kiedy on go zapytał, ale czy ona była świadomie nawrócona, na co pastor mówi: wiesz co, nie wiem. W życiu nie myślałem, że ona umrze. jakiś miesiąc czasu, przez miesiąc czasu non-stop śniło mi się, że mam z nią porozmawiać poważnie o Jezusie Chrystusie. Ale w życiu nie brałem pod uwagę, że to dziecko umrze nagle. Więc nie zrobiłem tego, nie porozmawiałem z nią. Mówi, ale wiesz co, nauczycielka szkółki niedzielnej na pewno będzie wiedziała. Więc poszedł do nauczycielki szkółki niedzielnej i mówi, czy ta dziewczynka była nawrócona, czy ona oddała swoje serce Jezusowi. Na co nauczycielka mówi, wiesz co, nie wiem. Ale od miesiąca czasu Bóg mi dawał taki niepokój o nią i ciągle mi dawał myśli, żeby z tym dzieckiem porozmawiać po szkółce o tym, czy ona zaprosiła Chrystusa do swojego życia. Ale w życiu nie przypuszczałem, że ona umrze. Więc odkładałam to. Ale wiesz co, jej matka na pewno będzie wiedziała. Więc on idzie do jej mamy, która chodziła do tego kościoła, która była wierzącą kobietą, która była w szoku, zapłakana i pyta się, słuchaj, wybacz, że niepokoję cię w tak trudnym czasie, bo za chwilę będzie pogrzeb twojego dziecka i wiem, że to jest najtrudniejsza chwila w twoim życiu, ale muszę ci zadać to pytanie, bo nie wiem, jak poprowadzić pogrzeb. Czy twoja córka oddała świadomie swoje życie Chrystusowi? Na co zapłakana mama mówi, wiesz co? Nie wiem. Chodziła do kościoła ze mną, chodziła na szkółkę. Pastor i ta siostra od szkółki powinny wiedzieć. A on mówi, ja już byłem u nich. Wiesz, od miesiąca mi Bóg dawał niepokój o nią i kazał mi z nią porozmawiać i wyłożyć jej Ewangelię i z nią porozmawiać, ale ciągle byłam tak zapracowana, miałam tyle pracy, że ciągle to odkładałam. Ja nie wiem, gdzie jest moje dziecko. To jest też prawdziwa historia. To, że ktoś się urodził w domu wierzącym, to, że ktoś chodzi do kościoła, gdzie się czyta Biblię, to, że ktoś chodzi na szkółkę, to nic nie oznacza. To wcale nie oznacza, że to dziecko jest bezpieczne. Bezpieczeństwem, Biblia mówi, jest Chrystus. Chrystus jest życiem. Słuchajcie, podstawowym obowiązkiem każdego rodzica, obowiązkiem, który nakłada na nas ten świat, państwo polskie, sądy i tak dalej, podstawowym obowiązkiem rodzica jest karmić dziecko, prawda? Jeśli rodzice zaniedbują karmienie dziecka, to opieka społeczna, sąd może zabrać. Podstawowym obowiązkiem rodzica jest ubierać dziecko. Podstawowym obowiązkiem rodzica jest dziecko wysyłać do szkoły, zadbać o to, żeby chodziło do szkoły, żeby dziecko miało dach nad głową, żeby bardzo często, żeby miało własne łóżko, pokój i tak dalej. I żeby podstawowym obowiązkiem rodziny jest to, żeby w domu nie było przemocy, patologii, alkoholizmu, bijatyk, awantur i przekleństw. Jeśli spełnimy te podstawowe obowiązki, to sąd ani opieka społeczna nam dziecka naszego nie zabierze, prawda? Ale jeśli chodzi o Biblię, o podstawowe nasze obowiązki w sprawach duchowych, to Biblia mówi coś więcej. Nie mówi tylko o tym, że mamy zadbać o ciało tego dziecka. Biblia mówi o tym, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest wspólnie z dzieckiem czytać Biblię. Za chwilę wam pokażę fragmenty, które o tym mówią. Że podstawowym obowiązkiem rodzica jest siadać z dzieckiem i czytać Biblię. Że podstawowym obowiązkiem rodzica jest nauczyć dziecko modlitwy i modlić się w ogóle z dzieckiem. Że podstawowym obowiązkiem, który Bóg Ojciec nakłada na rodzica, jest żyć tak moralnie, że dzieciak ma jasny wzór, jak ma żyć. I podstawowym obowiązkiem rodzica jest kochać. I mówić to często dziecku. Kocham ciebie. Jesteś najwspanialszym synem. Albo jesteś najcudowniejszą córeczką. Że to jest podstawowe. Relacje, miłość. Że nie wystarczy dziecku tylko kupić masę słodyczy na Dzień Mikołaja i najdroższy prezent. Moi rodzice tak robili. Ja wiedziałem, że moja mama i mój tata mnie kochają, bo kupują słodycze i prezenty. Ale nigdy nie udało im się powiedzieć, kocham cię. Nawet moja mama ma z tym poważny problem. I nie mówię to po to, stojąc tutaj, że się teraz będę żalił przed wami. Bo ja mam poczucie wartości i miłości, którą mam w Chrystusie. Nie mówię tego po to, żeby się teraz żalić. Ktoś może przyjść po okazaniu i mówi, ale to tak nieładnie mówisz o własnej mamie. Ale mówię tylko o tym, że moja mama nie umiała mówić i tato, kocham cię. Nie używali takich słów. Miłuję cię, przepraszam. Biblia mówi, że naszym obowiązkiem podstawowym jest kochać i mówić, że kocham. mieć relacje, nauczyć kogoś czytania Biblii dzieciaka, czytać z dzieciakiem, modlić się. Bo jeśli nie spełniasz tych podstawowych obowiązków, które na ciebie nakłada Bóg Ojciec, o którym śpiewaliśmy dzisiaj, to wiesz, że diabeł ma prawo do twojego dziecka? Jeśli z dzieckiem się nie modlisz, nie czytasz, nie okazujesz miłości, nie mówisz o tej miłości, to przychodzi diabeł i ma prawo do twojego dziecka. Ma moralne prawo. I diabeł może ci to dziecko skraść. Świat ci nie ukradnie twojego dziecka, ale diabeł ci ukradnie dziecko. Ciągłe łudzenie się, że moje dziecko, kiedy dorośnie, to automatycznie zacznie chodzić ze mną do kościoła, kiedy dorośnie, i zacznie żyć życiem chrześcijańskim, bo ono widzi, że ja chodzę do kościółka protestanckiego i jestem wierzący, to jest kłamstwo, to nie jest oczywista rzecz. To nie będzie tak, że dziecko, kiedy dorośnie, to zdecyduje i też się nawróci. Kiedy byłem w seminarium baptystycznym, chodziłem na jeden rok z chłopakiem, który urodził się w rodzinie wierzącej, ewangelicznie wierzącej. Jego rodzice obydwoje chodzili do zboru. Jego rodzice obydwoje czytali w domu Biblię. Chodził na szkółkę niedzielną. I opowiadałem tu komuś, facet był podekscytowany wykładami ze Starego Testamentu. Ja siedziałem obok niego, on robił tyle notatek, jak kiedy mieliśmy wykłady ze Starego Testamentu, że ja takie wielkie oczy robiłem i tak się dziwiłem, bo ja prawie żadnej nie robiłem. Bo nasz wykładowca po prostu tylko streszczał księgi Starego Testamentu. Opowiadał, kto napisał, do kogo napisał i opowiadał w skrócie. A ten pisał tak szybko. Ja mówię, w końcu nie wytrzymałem, mówię, człowieku, czemu tyle robisz notatek? Przecież ten brat mówi tak oczywiste rzeczy, że to samo jest napisane. I on sobie tak na mnie, naprawdę? I coś mnie tknęło i pytam się go, czytałeś Stary Testament? A on, facet 20 parę lat, urzędnik w starostwie, wierzący człowiek. Ja mówię, w życiu nie przeczytałeś Starego Testamentu? A on mówi, nie. A skąd znasz historię o Dawidzie i Salomonie? Ze szkółki. On znał historię ze szkółki. Nigdy nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać przynajmniej raz w życiu Stary Testament i był zafascynowany historiami, które nasz brat wykładowca opowiadał, które dla mnie były nudą, no bo po prostu to samo było napisane w Biblii. On tylko to streszczał, opowiadał. Przerabialiśmy Stary Testament i szedł dalej. Słuchajcie, znam dzieci pastorów. Znam osobiście dzieciaki pastorów i prezbiterów. Różnych denominacji. Nie ma tutaj żadnego podziału. Nieważne, czy to zieloni, baptyści, ewangeliczni, prostaczkowie. Znam dzieci pastorów, które doszły do ateizmu. Ateizm to znaczy, że Bóg nie istnieje. Znam osobiście tych chłopaków i te dziewczyny, które nie wierzą w istnienie Boga. Znam osobiście dzieciaki, pastorów i prezbiterów z różnych denominacji, które żyją bardzo niemoralnie. Bo nie widzieli w ogóle Boga w domu. Widzieli tylko tatę, który stoi w garniturze za kazalnicą i mówi o Bogu, którego nie ma w domu. Znam osobiście takich ludzi. Bardzo znane nazwiska. Ja bym wam zaczął podawać te nazwiska, byście się za głowę złapali. Czym dziecko jest karmione w wieku od 3 do 10 lat, taki owoc przyniesie jako nastolatek. Wszystkie badania uniwersytetów i wszystkich instytucji, które zajmują się dziećmi, o tym mówią. Że to, co poświęcisz dziecku od 3 roku życia do 10, to on później jako nastolatek tym zaowocuje. Więc jeśli nie masz czasu dla niego, to on też nie będzie miał ochoty później jako nastolatek spędzać czasu z mamą i z tatą. Jeśli ktoś jest nieustannie jako dziecko karmiony bajkami, zabawą, przyjemnościami, nie ma w tym Boga w ogóle, nie ma w domu Boga, nie ma Biblii, nie ma modlitwy, to takiemu dzieciakowi Kościół w ogóle i Bóg kojarzy się z nudą, obowiązkiem i wyrzutami sumienia. Bo tam nie ma zabawy. Taki dzieciak nie jest uczony tego, czym jest naprawdę życie. Zasada, którą wyznawali jezuici, którzy do dzisiaj istnieją. Obecny papież jest jezuitą. Jezuici mieli taką zasadę i ją stosowali. I mówili, a zakon jezuitów został stworzony w obronie papiestwa. Główną ideą zakonu jezuitów jest bronić papiestwa i papieża za wszelką cenę. I oni mieli takie powiedzenie: dajcie nam 7-latka, a zrobimy z niego najwierniejszego sługę Kościoła katolickiego. Dajcie nam na wychowanie 7-latka, a to będzie dorosły człowiek, który za papieża da się zabić. I tak robili. I do dzisiaj ten zakon istnieje. Ale znam też inną bardzo ciekawą zasadę. Też Włoszka ją wymyśliła, Montessori. Ta pani założyła zupełnie inne szkoły, była pasjonatką i kochała dzieciaki. I ona wymyśliła zupełnie coś innego. Ona włożyła w usta dzieci takie stwierdzenie, że mały dzieciak mówi do nauczyciela albo do rodzica: nie rób tego za mnie. Pokaż mi, jak mogę zrobić to sam. Bardzo często mama albo tata mówią do dzieciaka: zrób to. No i dzieciak robi to niezdarnie, prawda? I wtedy mama mówi: a idź się bawić. Więcej czasu później będę musiał to poprawiać niż... Albo ojciec może powiedzieć: dobra, sam już to zrobię za ciebie. Układasz tak nierówno to drzewo, że później i tak się to rozpadnie. Co to powoduje? Że dzieciak w ogóle się niczego nie uczy. Bo ciągle rodzice robią coś za niego. Ale kiedy dzieciak ma możliwość popełniać błędy, uczyć się, to jest właśnie ta zasada tej Włoszki Montessori. Nie rób tego za mnie. Pokaż mi, jak mogę zrobić to sam. I wtedy ktoś się uczy, ktoś ma radość z tego, że pracuje, że czegoś się uczy. Wtedy ktoś ma pasję, nawet dzieciak ma pasję, że może posprzątać, ułożyć drzewo, coś zrobić, pomóc tacie albo mamie, ugotować pierwszą zupę. Pamiętam, jak miałem 6 lat i ugotowałem pierwszą zupę. Mama była w pracy, miała wrócić, a tato szedł do pracy. I widziałem, jak mama robi. Pamiętam, że ugotowałem pierwszą, moja zupa to był kapuśniak. Tata przyszedł pijany, nalałem mu tego kapuśniaka i mówię: coś, tata, tutaj brakuje, czegoś zapomniałem dodać. On taki pijany mówi: poraz. Zjadł ten talerz zupy i mówi: dobra, jest. I poszedł spać. A przyszła mama i mówi: zapomniałeś dodać śmietany. Miałem 6 lat. Bo chciałem naśladować mamę. Wtedy człowiek się uczy życia. Bo życie to nie jest ciągła zabawa. I dzieci też umierają i odchodzą. Tak jak 12-latka, która umarła na raka, powiedziała: mamo, nigdy mnie nie uczyłaś o Bogu. Nigdy mi nie powiedziałaś, że umrę i stanę przed Bogiem, a ja jestem niegotowa na śmierć. Kiedy otworzymy sobie 5 Księgę Mojżeszową, już Mojżesz z nakazu Pana Boga pisał pewną oczywistą rzecz. W 11 rozdziale 5 Mojżeszowej, 18 werset. Czytamy w ten sposób. Bóg przez Mojżesza mówi do całego narodu izraelskiego: weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. To, co dzisiaj do was mówię, weźcie to do swoich umysłów, czyli do duszy, bo dusza to umysł, uczucia. Ale też weźcie te słowa moje, które do was mówię, do waszych serc, a serce to duch. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Zróbcie sobie też takie opaski, gdzie będzie wypisane moje słowo. Czyli Bóg mówi: miejcie moje słowo ciągle przed oczami, w umyśle i w waszych sercach. Niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci. Kogo mamy uczyć Słowa Bożego? Naszych własnych dzieci. To nie Kościół wychowuje dzieci, to nie szkółka niedzielna wychowuje dzieci. Wiecie, że szkółka niedzielna na nabożeństwach nie ma więcej jak 100 lat? 100 lat temu jeszcze dzieci siedziały grzecznie na nabożeństwie. Dzisiaj uważamy, że to jest krzywdzenie dzieci, kiedy siedzi na nabożeństwie, ma być cicho. Że to jest niemożliwe. Wszystkie dzieci mają ADHD. I owsiki. I nie da się spowodować, żeby dziecko grzecznie siedziało. 100 lat temu jeszcze dzieci były na nabożeństwach. Bóg mówi, nauczcie wasze dzieci, powtarzając im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Kiedy mamy dzieci uczyć Słowa Bożego? Kiedy mamy z dzieckiem czytać i opowiadać historię o Panu Bogu? Zobaczcie, kiedy przebywacie w domu, kiedy jesteście po pracy, przychodzi ojciec, to nie tylko po to, żeby zjeść obiad z dzieckiem i sprawdzić dziecku lekcję i dać w tyłek, bo mama powiedziała, że był niegrzeczny, tylko jedną z głównych ról ojca, głowy domu, jest to, żeby z dzieckiem w domu rozmawiać o Bogu. Kiedy jesteś w domu, gdy idziecie drogą, gdy jesteśmy w jakiejś podróży, całą rodziną możemy rozmawiać, czy jedziemy dzisiaj samochodem, możemy rozmawiać o Bogu. Gdy kładziecie się, kiedy kładziesz dziecko, to możesz zdecydować, albo opowiesz o Kubusiu Puchatku, albo opowiesz dziecku o królu Dawidzie, albo Salomonie, albo innej historii. Mój kolega, który jest szefem Ligi Biblijnej, organizacji, w której też pracowałem, wielokrotnie robił takie numery i opowiadał mi, Leszek Szuba na nazwisko. Przyjeżdżał do jakiegoś zboru, nieważne, czy to był baptystyczny, czy zielonoświątkowy, czy prostaczkowy, czy inny. Wstawał i prowadził szkolenie dla ludzi, jak głosić Ewangelię. Następnie robił taki numer, to był jego typowy numer, mówi... Przypomnijcie mi, jak ten starszy pan w Złotopolskich ma na imię, ten co taki starszy z bródką, co się jeździ na koniu. Słuchajcie, cała sala wiedziała, jak facet ma na imię. Wymyślony facet z serialu. A później pytał ich, w której księdze jest napisane to i to. Nikt na sali nie wiedział. A cytował jakiś fragment z Księgi Sędziów. Mówi, macie czas na seriale. I znacie bohaterów, nawet ich imiona. I niektórzy z was śledzą dokładnie, co się dzieje, ale czas na seriale biblijne nie macie. To od was zależy, jakie seriale oglądacie. Czy biblijne, czy czytasz, czy oglądasz. Tym żyjesz. I zobaczcie, tu jest powiedziane, że od ciebie zależy, czy codziennie na wieczór bajkę opowiesz dziecku, czy opowiesz prawdziwą historię z Biblii. Bo kiedy dzieciak będzie już nastolatkiem, to będzie znał dobrze bajki. Ale może też twój dzieciak, kiedy będzie nastolatkiem, znać bardzo dobrze Biblię. Ja ze swoimi dziećmi przerabiałem Biblię dla dorosłych, nie dla dzieci. Całą Apokalipsę przerobiliśmy, Ewangelię Marka, Księgi Królewskie. Czytałem i mówiłem im ten sam werset ich językiem. I pytałem się, czego nie rozumieją. Więc kiedy Elnika miała 5 czy 6 lat i Tymek, to ponawracali się, oddali życie Jezusowi. I zaczęli mówić innym sąsiadom, dzieciakom o Chrystusie, które też zaczęły się nawracać. Zobaczcie, kiedy jesteś w domu, gdy idziesz drogą, gdy kładziesz się, gdy wstajesz. A gdy dzieciak się wstaje rano, też możesz mu powiedzieć, to jest nowy dzień, który dał Jezus. To będzie dobry dzień w szkole. Nie martw się, jak będzie w szkole. Zaufaj Jezusowi. Zobaczcie, ciągle możesz dziecko uczyć o tym, że jest Bóg, że Jego aniołowie ci towarzyszą, że cię chronią. Ciągle możesz rozmawiać o tym, co jest najważniejsze. Napiszesz je na odrzwiach. Tutaj Bóg mówi, że słowa moje wypiszesz na ramach domu swojego, na swoich bramach, aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju. Zobaczcie, to jest warunek. Jeśli ja zobaczę, że ciągle żyjecie Biblią, Słowem moim i uczycie dzieci Słowa Bożego, to pomnożą się wasze dni. Ja będę dbał, żeby błogosławić ciebie i twoje dzieci, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan, dni tak długie jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana, waszego Boga, postępując według wszystkich jego dróg i jego się trzymając. Wypędzi Pan wszystkie narody przed wami i usunie narody większe i mocniejsze od was. Zobaczcie, kiedy Bóg zobaczy, że żyjesz Biblią, Słowem, Pismem Świętym i uczysz tego swoich dzieci, to On będzie dbał też o twoich wrogów. To nie ty będziesz ich gonił, lecz to Bóg będzie gonił twoich wrogów i rozwiązywał twoje problemy w pracy. Każde miejsce, po którym będziesz chodzić, stopa twoja, waszej nogi, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. Nikt przed wami się nie ostoi. Strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan Bóg wasz po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział. I widzicie, jak ładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Bóg mówi, od was, ludzie wierzący, zależy, czy spocznie na was moje błogosławieństwo, czy spocznie na was moje przekleństwo. Wiecie, wielu wierzących ludzi, którzy chodzą do zboru, myślą, że przez to, że się oddali Jezusowi, nawrócili, to już zawsze będzie nad nimi błogosławieństwo. Nie. Możesz być nawrócony, chodzić do kościółka, czytać Biblię i mieć nad swoim życiem przekleństwo. To tak Bóg mówi. Od was zależy, czy nad wami będzie moje błogosławieństwo, czy moje przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana. Kiedy jest błogosławieństwo? Kiedy we własnym domu czytasz Pismo i czytasz je razem z dziećmi. Jeśli w twoim domu jest czytane Pismo Święte i życie według przykazań Bożych, to Bóg Ojciec mówi, spocznie na twoim domu, na tobie i na twoich dzieciach moje błogosławieństwo. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie moich poleceń. I co z tego, że oddałeś życie Jezusowi, jeśli w twoim domu Biblia nie jest autorytetem, Pismo Święte. I wtedy człowiek wierzący myśli, że to diabeł go zaatakował. Przychodzi do pastora i mówi, słuchaj pastor, wszystko mi się wali w życiu. To tak diabeł mnie zaatakował, trzeba zrobić spotkanie modlitewne, zgromić go i związać. Ale zobaczcie, jedną z odpowiedzi, które pastor może zadać ci, powiedzieć, a czy ty czytasz w domu Pismo Święte sam i czytasz z dziećmi? I czy żyjecie według Pisma? Bo jeśli nie, to nie jest diabeł, to jest Bóg. Bóg zdjął rękę z błogosławioną rękę, która cię miała błogosławić z twojego życia. Nie wszystko pochodzi od diabła, słuchajcie. Czasami wystarczy, że Bóg zdejmie rękę i wszystko się zaczyna walić. W tej samej księdze, w 6 rozdziale, Mojżesz pisze do Żydów w ten sposób, 20 werset. Gdy syn twój zapyta cię kiedyś, jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan Bóg? Zobaczcie, wiele razy nasze dzieci pytają nas, skąd się wziął świat, jak Bóg go stworzył, dlaczego Bóg tak podjął. Jest taki wiek u dzieci, że zadają masę pytań odnośnie Boga, Biblii, pytają nas. Więc Mojżesz mówi, kiedy twoje własne dziecko zacznie ci zadawać pytania, odpowiedz swojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką. A czy my nie byliśmy niewolnikami Egiptu? W Biblii Egipt oznacza grzech. Jeśli twoje własne syna albo własna córka zapyta się, tato, mamo, ale dlaczego my wierzymy w Boga i chodzimy do kościoła? To wtedy możesz powiedzieć, bo byłem niewolnikiem w Egipcie, bo byłem niewolnikiem diabła, bo twój tatuś miał bardzo poważne problemy z alkoholem, z kłamstwem i z wieloma innymi rzeczami. I przyszedł Bóg do mojego życia i wyrwał mnie z tych grzechów, z tej niewoli. Dlatego od tej pory całym sercem uznaję Króla Jezusa Chrystusa i Mu służę. Jeśli ty za Nim nie pójdziesz, będziesz w takiej samej niewoli. To o taki Egipt chodzi. Nie opowiadamy im o czymś, co było parę tysięcy lat temu. Tylko Bóg mówi, masz synowi i córce opowiedzieć, dlaczego jesteś wierzący, dlaczego służysz Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Bo tu nie chodzi o kościółkowość. Bo w Biblii nie jest powiedziane, że niedziela to dzień święty i mamy w niedzielę się modlić do Pana Boga. Nowy Testament naucza wyraźnie, że każdy dzień jest święty w Chrystusie Jezusie. Nie sobota i nie niedziela. Że zaczynasz służyć Chrystusowi, dlatego że ci uratował życie, wyciągnął cię z problemów i to On dba, żebyś znowu nie wdepnął w problemy. I wtedy dzieciak zaczyna bardzo praktycznie podchodzić. Bo wiecie, dzieci mają bardzo proste pytania, ale dzieci też myślą w ten sposób, a co ja z tego będę miał, tato i mamo, że będę wierzył w Jezusa Chrystusa, chodził do kościółka i czytał Biblię. No i wtedy trzeba dziecko odpowiedzieć, co będziesz z tego miał. Dzieci podchodzą bardzo interesownie. Dlatego Bóg mówi, że wyrwał nas, że Bóg po prostu wyprowadził nas z niewoli. Inny fragment, bardzo ciekawy, możemy zerknąć na chwilę. Zobaczcie, takich wersetów jest masę w Starym Testamencie, że Bóg mówi, jaka jest rola nas, rodziców, w stosunku do dzieci. I wiecie, że Bóg nas z tego rozliczy? Wiecie, że bardzo szybko, kiedy dzieciak dorasta i staje się nastolatkiem, to już później nie będzie chciał z tobą rozmawiać o Bogu? Ani syn, ani córka? Że czym wcześniej zaczniesz, czym wcześniej będziesz pokazywał mu różne obrazki, opowiadał o Bogu, tym bardziej dziecko może nasiąknąć Biblią i tym bardziej go nakierowujesz na Jezusa Chrystusa. Psalm 78, trzeci werset mówi: cośmy słyszeli, cośmy poznali, co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed naszymi synami. To, co nam inni wierzący powiedzieli i to, co sami doświadczyliśmy z Bogiem, to, co powiedziała nam ta wierząca ciocia i ten wierzący brat, to przekaże własnym dzieciom, że warto jest służyć Królowi Jezusowi Chrystusowi. Którzy przyszłym potomkom swoim opowiadać będą chwałę Pana, Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał On w Jakubie przykazania. Czyli zobaczcie, kolejne miejsce mówi, że warto jest własnym dzieciom opowiadać o tym, co mówi Słowo Boże. Żyć tym. I to jest nasz obowiązek, który Bóg na nas nakłada. Jeśli przeskoczymy sobie do Nowego Testamentu, bardzo znany fragment z drugiego listu do Tymoteusza, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, Paweł wspomina jego dzieciństwo. Tymek, ten Tymek z Biblii, miał wierzącą babcię i mamę. Tato nie był wierzący, był Grekiem. I Paweł pisze do niego w 2 Tymoteusza 3, werset 14, mówi do niego tak: ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Pamiętasz, czego uczyła cię babcia i mama? Pamiętasz, czego ja cię uczyłem jako apostoł Jezusa? Co zostało uznane za godne wiary, że powierzono ci, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte. Od jakich lat? Od kiedy zdałeś maturę i uzyskałeś pełnoletność, mając 18 lat, to się zacząłeś uczyć. Nie. Paweł mówi, kiedy byłeś niemowlakiem, to babcia i mama modliły się nad tobą i opowiadały ci historię, mimo że nie byłeś w stanie tego zrozumieć. Od niemowlęcych lat. Babcia i mama zadbały. I kiedy Paweł przybył do tej miejscowości, to babcia z mamą podeszła, to Tymek już miał wtedy dużo lat, już był młodzieńcem, mówią, prosimy, weź go ze sobą. On całym sercem kocha Jezusa i chce służyć Bogu. Mało tego, cały Kościół podobno stanął i powiedział do Pawła, prosili, weź go ze sobą. I tak Tymek stał się apostołem. Uczył się, usługiwał Pawłu, robił zakupy na targu, może gotował, ale ciągle był z Pawłem i słuchał. Paweł mówi, od lat niemowlęcych znasz Pisma Święte. Co zna? Nie historię ze szkółki, nie było wtedy szkółki, nie znał bajek greckich, mimo że tato był Grekiem, tylko nasiąkał Pismem Świętym. Ciągle babcia Żydówka i mama Żydówka opowiadały mu, że jest prawdziwy Jahwe, Bóg, który wszystko stworzył. I on to nasiąkał tym, jako dzieciaczek. I 15 werset mówi, znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pisma, które znasz, prowadzą cię do zaufania, czyli do wiary w Jezusa Chrystusa i pisma, które znasz, uczą cię tym, jak masz być mądry. Facet, który miał wykształcenie greckie, był Grekiem w połowie, znał filozofię. A mimo to Paweł mówi, Tymek, to nie filozofia grecka i nie twój naród da ci mądrość, ale Pismo Święte da ci mądrość. To ono cię nauczy, jak żyć, jak postępować, jak być pełnym wiary. Zobaczcie, list do Efezjan 6:4 mówi coś takiego. To jest werset, który Paweł napisał do ojców. Nie do matek, ale do ojców. I ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karceniu i wkładajcie do rozumu Pana. Tak dosłownie z greckiego. Inne tłumaczenie mówi: ojcowie, wychowujcie własne dzieci według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Jak ojciec, do czego jest ojciec w ogóle powołany? Słuchajcie, nie tylko do tego, żeby chodzić do pracy i zarabiać pieniążki, żeby córkę albo syna dobrze ubrać, wykarmić i żeby dzieciak miał dobrą szkołę i fajne mieszkanko. Podstawowy obowiązek, który Bóg nakłada na nas, to jest to, że mamy je wychować w wyraźnych regułach i wskazaniach Pana. I to jest skierowane do facetów, nie do matek. I facet, który nie wychowuje dzieci, nie czytając im historii z Biblii, nie rozmawiając z nimi, to Jezus się za to rozliczy. To nie jest zabawa. Wychowywanie dzieci albo wychowywanie kogoś, kto się na twoich oczach nawrócił i Bóg ci mówi, że masz go wychować, uczynić go uczniem Jezusa Chrystusa, jest jak uprawianie drzewa owocowego. Słuchajcie, nie wystarczy kupić dobry krzak drzewka owocowego w dobrym sklepie ogrodniczym w Giżycku. I nie wystarczy go tylko zasadzić na swojej działce. To jest za mało. Nie wystarczy tylko dziecko zrodzić i zadbać o to, żeby było zdrowe po porodzie. Nie wystarczy tylko drzewko podlewać. Dbać o to, żeby ziemia nie wyschła i żeby zawsze ono dobrze rosło w dobrej ziemi. Nie wystarczy tylko karmić własne dziecko, dostarczając w odpowiednim momencie odpowiednie produkty. Najpierw mleko z piersi, później kaszkę jaglaną i tak dalej, i tak dalej. Trzeba jeszcze podcinać drzewko. A to oznacza, że stawiasz dziecku granice. Karcisz, zabraniasz, dajesz w łapkę, dajesz w pupę. Odcinasz pewne rzeczy. Drzewko chce rosnąć tak swobodnie w różnych kierunkach. Ale rolą ogrodnika jest podcinać drzewko. Trzeba oczekiwać też od drzewka owoców. Pamiętam, że zasadziłem drzewko brzoskwinie i nie wydawało żadnych owoców. Tak mi było szkoda tego drzewka, bo było coraz ładniejsze, większe, ale zero owoców. I ciągle słyszałem w swoim sercu głos: wytnij je. Ja mówię, ale szkoda, to jest brzoskwinia. Ale ciągle słyszałem głos w sercu. Ale ono nie wydaje żadnych owoców. Zajmuje ci tylko miejsce na ogrodzie. A ja mówię, ale takie ładne jest, takie listki ma. Drzewo ma wydać owoce. Dziecko ma przynieść owoce. Twoje dziecko. A Biblia mówi, że owoce to jest zmieniony charakter dziecka. Zmiana życia. Że dziecko przypomina bardziej Chrystusa niż syna diabelskiego. To jest rola rodzica, że dziecko kształtujemy charakter dziecka. To są owoce, miłość, pokój, radość. Słuchajcie, nikt nie cieszy się z pięknego dziecka, które mówi do rodzica: sama sobie posprzątaj. Przychodzi sąsiadka i mówi: jaką ty masz śliczną córkę. Jest taka śliczna, mało jest takich ładnych dziewczyn w Giżycku. No i co, i matka cieszy się tylko dlatego, że córka jest ładna? A kiedy matka prosi córkę: posprzątaj swój pokój, bo dzisiaj nie idziesz do szkoły. Sama sobie posprzątaj. Czy uroda córki ci wystarczy wtedy? Albo kiedy dzieciak odpowiada: nie zrobię tego, mówi synek do taty. Nie będę tego jadła, mówi trzylatka. I wylewa miskę na zupy na stół. I wtedy rodzice zaczynają dyskusję. Może faktycznie trochę przesoliłaś tę zupę? Może jest taka i owaka? Pamiętam, jak uczyłem swoje dzieci jedzenia wszystkiego i wysiadły Eunika z Tymkiem na zupie ze szpinaku, który ugotowałem, zmiksowałem. Eunika połykała z płaczem, takie wielkie łzy jej spadały, bo powiedziałem, że ma to jeść, a Tymek wziął jedną łyżkę i miał odruch wymiotny, więc kiedy popatrzyłem na niego, stwierdziłem, że chyba przeginam. Bo chciałem, żeby spróbowały różnych smaków. Można dziecko zmusić, ale z drugiej strony to jest też przegięcie, ale jeśli w ogóle dziecka nie karcisz, nie wychowujesz, to wiesz, że to potwór rośnie, a nie dzieciak, który będzie miał łatwo w życiu. Dziecko ma wydać owoce. piękne owoce, o których czytamy w liście do Galacjan. Pokój, radość, miłość, dobroć. Nie wystarczy, że masz śliczne dziecko i wszyscy sąsiedzi cię chwalą, ciebie i żonę, że takie ładne dzieci spłodziliście. Nie chciałbym, żeby moje dzieci pastorskie były znane z tego, że są śliczne i mają śliczne imiona biblijne. Chciałbym, żeby mieszkańcy tego miasta mogli powiedzieć: twój syn jest prawym człowiekiem. Twój syn, jak powie tak, to tak, tak powiedział i tak zrobił. A twoja córka zawsze jest uczciwa, przyjemna i zawsze pomocna. Co z tego, że ktoś jest śliczny? Możemy sobie telewizję włączyć, tam jest dużo takich ślicznych, na których życie do góry nogami jest wywrócone. Pamiętajmy to, że to, co siejemy w dzieci, to zbieramy. Znamy to powiedzenie, czym skorupka nasiąkła za młodu, tym na starość trąci. Kiedy patrzę na dzieci ludzi wierzących, które nie potrafią być grzeczne, miłe, uprzejme, są aroganckie, wszystko niszczą na różnych takich imprezach kościelnych, to nie mam wstrętu do tego dziecka. Po prostu żal mi jest rodziców. To rodzice skrzywdzili to dziecko. To nie dziecko jest winne. To rodzic jest nieodpowiedzialny. To rodzic zepsuł to dziecko. Tak samo jak pies. Ja nie lubię agresywnych psów. Kiedyś taki wielki pies rzucił mi się do gardła i chciał mnie zagryźć. Bo akurat chrzciłem chłopaka, byłego świadka Jehowy. I pies się zerwał, chciał mnie pogryźć. Wiedziałem, kto spuścił psa. To był diabeł. Pamiętam, ugryzł mnie dwa razy tak w rękę, że ręka mi się zrobiła trzy razy taka. Właściciel tego psa, wierzący człowiek, mówi: jedziemy do szpitala. Ja mówię: nie jedziemy do szpitala. Nic mi nie będzie. Mówię: pogryzł już kogoś? On mówi: o, już nie jedną osobę. Ja mówię: będzie dobrze. To nie ma wścieklizny. Mówię: ochrzczę tego człowieka. I wszedłem, pamiętam, w styczniu do zimnej wody go ochrzciłem. Wiedziałem, kto spuścił psa. To był diabeł. I powiedziałem: Boże, nie mam nic do tego psa. Wiem, kto go spuścił. Sam go osądź. I za miesiąc już pies nie żył. Sam go Bóg osądził. Kiedy dzieciak jest źle wychowany albo pies, to nie dziecko jest winne albo pies. To rodzice są głupi. Nieposłuszni Biblii. Nie czytają, nie wychowują, nie karcą. Nie wychowują jak kogoś, kogo kochają, tylko po prostu są wygodni. Inne powiedzenie mówi, że jeśli jesteś między wrony, to kraczesz jak one. Jeśli nie stawiasz granic, jeśli w domu nie ma Boga, to dziecko cię naśladuje. Musimy mieć świadomość, że mamy młodą glinę, taką świeżą glinę, jak się wykopie, ona jest taka jak plastelina. Możemy ją z niej wszystko ulepić i wypalić w piecu. I albo możemy z dzieciaka ulepić sługę Jezusa Chrystusa, albo możesz ulepić z dziecka identyczną kopię jak ty. Wiecie, że każdy z nas grzeszy, prawda? Mimo że oddaliśmy życie Jezusowi i niektórzy z nas są wierzący po 20-30 lat, niektórzy mniej, to nadal macie grzechy, prawda? Tak? Jest jakaś osoba bez grzechu na tej sali? Chciałbym, bardzo chętnie bym ją poznał i porozmawiał po nabożeństwie, jak jej się to udaje. Wesley, od którego było przebudzenie w Anglii, wierzył w to, że człowiek na ziemi może być bez grzechu. Sam nigdy nie złożył takiego świadectwa, ale wierzących ze swoich zborów zachęcał i składali świadectwa, że oni są już bez grzechu. Szajba totalna. Wiecie dobrze, że każdy z was grzeszy. Czyje grzechy dzieci będą naśladować? Wasze. To nie szkoła psuje dzieci. Nie rówieśnicy, ale rodzice często psują dzieci. I wiecie, że jeśli walczysz z jakimś grzechem w swoim życiu, pamiętam, że wielokrotnie Tymek przychodził do mnie i mówił: tata, nam zabraniasz, a sam tak robisz. I pamiętam, że spuszczałem głowę i mówię: masz, synku, rację, przepraszam, nie powinienem tak robić. Jeśli wymagam jako rodzic od was, to sam powinienem dać przykład. I wiele razy przepraszałem i Tymka, i Eunikę, i Korneliusza. Nawet tego małego Korneliusza musiałem zejść do jego poziomu, do jego oczu i powiedzieć: czy mógłbyś mi, synku, wybaczyć? Nie powinienem się tak zachować. Nie powinienem podnosić głosu. Zobaczcie, Musimy się przyznawać, bo dziecko naśladuje nas. Jest jak glina, którą możesz lepić. I kiedy czytasz z nim Pismo i mówisz, jaki jest Chrystus, i mówisz, że ma naśladować Chrystusa, to wtedy możesz ulepić sługę Jezusa Chrystusa. Ale jeśli nie czytasz Pisma, nie dajesz wzoru w Jezusie Chrystusie, to dzieciak staje się taki jak ty. A nie ma takiej rzeczy, która bardziej rodzica denerwuje w towarzystwie, kiedy dziecko dokładniej się zachowuje tak jak ty. Nic mnie tak nie denerwuje w moim synku Tymoteuszu, jak to, kiedy zaczyna gadać głupoty w towarzystwie i głupie żarty. To wtedy mówię, to jest wierna moja kopia. Już mi trochę przeszło z głupimi żartami, ale synek się nasłuchał kiedyś i teraz mnie naśladuje. Zobaczcie, niby drobna rzecz, ale denerwują nas rzeczy dziecia, które się nauczyły od nas. To my powinniśmy pokutować. To my wiele razy powinniśmy przyjść do córki i syna i powiedzieć, przepraszam cię, bo nie chodziłem z Bogiem, bo nie żyłem blisko Jezusa Chrystusa i nie mam dzisiaj do ciebie pretensji, że ty też nie chodzisz z Jezusem. To jest moja wina. Czy mógłbyś mi wybaczyć? Od tego trzeba zacząć bardzo często, kiedy nasze dziecko nie idzie za Chrystusem. Przeprosić za własne życie. Za to, jak ja żyłem z Chrystusem. Główny obowiązek uczenia dzieci o Bogu, o przykazaniach i modlitwie spada na ojców. Biblia mówi bardzo wyraźnie o tym. To nie jest rola mamy. W ogóle dzieciak od 7 roku życia, mama nie jest żadnym autorytetem. Ojciec jest autorytetem. I główny obowiązek spada na ojca. I to autorytet w domu powinien wskazać na autorytet, który jest w Piśmie i w Chrystusie. Jeśli autorytet w domu, głowa domu, ojciec tego nie zrobi, to dzieciak się krzywi. I córka, i syn. To takie osoby są na najlepszej drodze do tego, żeby nigdy się nie nawrócić. Jeśli to kazanie, które dzisiaj mówię, kogoś zasmuciło, to dobrze. O to mi chodziło. Żeby zasmucić i żeby się opamiętać. I wiecie, czasami nawet dorosły rodzic, który już ma 50 lat, może przyjść do dziecka i go za coś przeprosić. Zawsze jest dobry czas, żeby dzieciaka przeprosić za coś. Wtedy dopiero autorytet rośnie. Ważne jest to, żeby zmienić swoje myślenie. Bóg oczekuje od nas zmiany myślenia. I kiedy Bóg też stawia kogoś dorosłego na naszej drodze, komu głosimy Chrystusa, i ta osoba staje się naszym duchowym dzieckiem, i to duchowe dziecko nas przyłapie na czymś, że popełniamy błędy, że grzeszymy, to też powinniśmy przepraszać jako duchowi rodzice. Przyjść do tej osoby i powiedzieć, źle zrobiłem, źle się zachowałem, wybacz mi, nie, źle zrobiłem, naśladuj Pismo Święte i Chrystusa. To się tyczy ewangelizacji, mówienia komuś o Chrystusie, ale przede wszystkim to się zaczyna w domu, w relacji między rodzicami, a przede wszystkim jest mocny nacisk na głowy domu, na ojców. I wtedy dziecko jest duża szansa, że stanie się człowiekiem wierzącym. Pewien wierzący człowiek, który siedział na kazaniu, słuchał pastora, puka brata siedzącego obok i mówi, o czym on mówi? Pokazując na pastora. On mówi, nie wiem, o czym mówi, dawno już przestałem go słuchać. Dlaczego go nie słuchasz? Bo jego życie tak mocno przemawia, że jego słowa nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Co z tego, że dziecku powiesz, że czegoś nie wolno, jeśli ono zobaczy, że ty tak robisz na odwrót? Twoje czyny, twoje życie mocniej przemawia niż twoje zakazy, nakazy i mądrości. I o to właśnie chodzi w Kościele. W Kościół jest nam potrzebny po to, żeby ludzie przyznawali się do błędów. Opowiadali, jak żyli, z czego się opamiętali, za co dzieci przeprosili. Wtedy inni, którzy siedzą, słuchają, mówią, idą do domu, jedzą obiad i też mają za co córkę albo syna przeprosić. I powiem wam, człowiek, który chodzi z Duchem Świętym, człowiek, który czyta Pismo Święte, wiele razy będzie przepraszał własne dzieci. Człowiek, któremu nigdy nie zdarzyło się dziecka przeprosić, ta osoba nie czyta Pisma Świętego. Może czyta, ale nie żyje tym Pismem. I to jest osoba, która w ogóle nie słyszy głosu Ducha Świętego. Bo rodzic zawsze popełnia błędy. I rodzic ma za co przepraszać dzieci. Tylko, że musi taki ojciec zakopać własną dumę. Mój ojciec nigdy w życiu mnie za nic nie przeprosił. Mój ojciec nigdy w życiu mi nie przyznał racji. Honor mu tego nie pozwalał. Wiedziałem, że mnie kochał. Wiedziałem. Wiedziałem, że zawsze, kiedy tato o coś poproszę, on mi pomoże. I tak było. Zawsze. Kiedy już byłem pastorem i dzwoniłem do taty, mówiłem, tato, jedziemy z dziećmi na wyjazd. Mógłbyś przyjechać opiekować się domem? Tato powiedział, nie ma problemu. Zawsze był. Zawsze był pomocny. Ale nigdy przez jego usta nie wyszło, synu, miałeś rację. Nigdy w życiu tak nie powiedział. Nie naśladujmy naszych rodziców. Naśladujmy Pismo Święte Jezusa Chrystusa. Nie naśladujmy głupich błędów naszych rodziców. Stańmy ponad tym. My przerwijmy to przekleństwo pokoleniowe w naszych rodzinach. To my musimy przerwać. To my bardzo często musimy się stać rodzicami dla naszych rodziców. Ale też dla nowego pokolenia, dla dzieciaków. Dla nowego pokolenia, które tutaj też przyjdzie jako do kościoła. My musimy tych ludzi wychować, ale wskazując im na Pismo Święte i na Chrystusa i wielokrotnie ich przepraszając. Wtedy Kościół jest zdrowy, wtedy rodziny są zdrowe, kiedy ludzie nauczą się często używać słowa przepraszam. Patrząc komuś w oczy i mówiąc, czy mogłabyś mi wybaczyć, czy mógłbyś mi, synku, wybaczyć. Wtedy autorytet ojca niesamowicie rośnie. Bo obraz Polaka, faceta, który jest w naszym kraju, to jest taki macho, który nigdy nie popełnia błędów. Ale tylko facet, który jest prawdziwym twardzielem i ma jaja, potrafi przyjść i powiedzieć przepraszam. Tylko facet, który zna swoją wartość w Chrystusie, może do innego dorosłego faceta powiedzieć zawiniłem, wybacz. W tym momencie kształtuje się zdrowa psychika dziecka. Kiedy przepraszasz, kiedy przyznajesz się do błędów, wtedy pokazujesz, że każdy jest grzesznikiem. I powiem wam, macie naprawdę niedużo czasu. Mieszkałem na działce, gdzie było masę gliny. Jeśli wykopiasz glinę i kiedy ona na słońcu wyschnie, nic z niej już nie zrobisz. Kiedy prześpisz ten okres, kiedy dzieciak jeszcze zadaje ci pytania, kiedy chce się uczyć, a ty nie odpowiadasz na te pytania, bo jesteś zajęty, zajęta, to w pewnym momencie dzieciak przestanie zadawać pytania, bo wie, że tata i mama są mocno zajęci i nie mają czasu. Później nie dziw się, że ta osoba nie jest zainteresowana Jezusem, Pismem Świętym, relacją. I to ty jesteś winien, nie to dziecko. Rzadko się zdarza, żeby dzieciak był w domu pełnym miłości wychowany i się nie nawrócił. Zdarzają się takie przypadki, ale bardzo rzadko. Jeśli wszystko jest normalnie w domu, gdzie jest miłość, gdzie jest Pismo Święte na stole, gdzie jest rozmowa ciągle o Bogu, dla dziecka jest naturalnym środowiskiem, że jest Bóg dobry, ale też sprawiedliwy. Pamiętam, jak ten, jak był mały, przyszedł któregoś dnia i mówi do mnie tak, tato, miał 3 latka, mam taki niepokój, że nie wiem, o co mi chodzi. Daj mi klapsa w tyłek. Ja mówię, jesteś tego pewien? A on mówi, tak. Poszliśmy do pokoju, dałem mu 2 klapsy i mówię, co, lepiej? A on, lepiej. Słuchajcie, no, to się nagrywa. Jeśli to pani psycholog z opieki społecznej przesłucha, to stwierdzi, że w moim rodzinnym domu jest patologia. Przemoc, patologia, rodzina dysfunkcyjna, że przemoc synkowi sprawia radość. To nie o to chodziło. Były wyznaczone granice dla dzieci i staramy się wyznaczać granice, bo dzieciak się czuje bezpiecznie, kiedy ma granice. My się jako wierzący czujemy bezpiecznie, kiedy mamy wyznaczone granice przez Pismo Święte. Ale jeśli ktoś przekracza granice, to masz niepokój i wiesz, że jest bardzo źle.